Pogotowie radiowe.
W piątkowych wydaniach Pogotowie radiowego mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych. Chcemy promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Jeśli tylko są tematy i sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, czekamy. 801 50 10 22 lub 81 743 7383 bądź też na nasz adres e-mail pogotowie@radiolublin.pl. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam do wysłuchania audycji.
Rozmowy optymistyczne.
Przed naszymi mikrofonami wyjątkowy gość. Pracownica socjalna, pedagożka, aktywistka, edukatorka. Edukatorka tak naprawdę nas wszystkich, bo chyba ciągle jeszcze tej edukacji na temat niepełnosprawności po prostu w Polsce potrzeba. Renata Orłowska, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ale pozwolą Państwo, że zacznę od tego, iż Panią poznałam tak naprawdę pod tym nickiem Zaniczka. Skąd taki pseudonim? Cóż on takiego oznacza? No bo tak też możemy Panią odnaleźć gdzieś tam w tych czeluściach internetu.
Właściwie bardziej jest jako Zaniczka niż jako Renata Orłowska. Dlatego, że od tego zaczęła się moja edukacja w internecie, właśnie od założenia bloga i social mediów. Dlaczego Zaniczka? Dlatego, że choruję na rdzeniowy zanik mięśni po prostu i stąd zanikanie tych mięśni, więc Zaniczka, no nie jest to może zbyt górnolotny nick, ale przyjął się i jestem pod tym nickiem rozpoznawalna.
Ale to też idąc dalej tą myślą taką, tutaj powiedziałabym, polonistyczną, nie znika i nie zanika Pani tak naprawdę. Skąd Pani bierze siłę do tego, żeby tak wiele chociażby tych aktywności, które przedstawiając Panią tutaj podałam, skąd na to siły i czas tak naprawdę?
Z siłami to bywa różnie, a czas to jest kwestia organizacji po prostu, bo naprawdę o tym, jak wiele czasu tracimy, zorientowałam się w momencie, kiedy odkryłam audiobooki. W momencie, kiedy na przykład, nie wiem, zmywam, mogę słuchać książek. Kiedy nie miałam w ogóle szansy na to, żeby tę książkę wziąć i przeczytać normalnie w papierze, to obecnie naprawdę bardzo, bardzo dużo książek w ten sposób pochłaniam. Więc czasu tak naprawdę mamy dużo, tylko kwestia jest przeorganizowania pewnych rzeczy. Czyli na przykład jadąc do pracy, nagrywam sobie złote myśli na dyktafon, pomysły na posta. Albo zasypiam tuż przed zaśnięciem, notuję coś w telefonie. A jeśli chodzi o taką codzienną działalność pracy, no to ja pracuję 7 godzin dziennie, więc po godzinie 14 już praktycznie jestem wolna, więc wtedy zajęcia domowe, rehabilitacja, no i popołudnie już należy do tych aktywności, działalności, które po prostu sobie robię. To jest też kwestia rezygnacji z pewnych rzeczy. Kiedyś byłam zapaloną graczką. Byłam po prostu fanem gier MMO, RPG i po prostu tam spędzałam mnóstwo czasu. Teraz moi przyjaciele z gier krzyczą, kiedy do nas wrócisz, kiedy do nas wrócisz. Mówię, że jak skończę studia, to wrócę. Ale no, kwestia wyboru, tak? Kwestia wyboru. A siła bierze się z takiej ludzkiej satysfakcji z tego, co robię, tak? Jeżeli ja pracując z moimi podopiecznymi chorymi na Alzheimera, usłyszę od nich, że dziękuję, że mi się udało coś tam zrobić, bo pani mi powiedziała, że to trzeba zrobić tak i tak, jak na przykład ostatnio panią 92-letnią wysłałam na siłę do okulisty, przypominając jej, a właściwie informując ją, że jak ma znaczny stopień niepełnosprawności, to przysługuje jej przyjęcie do lekarza specjalisty bez skierowania i musi być przyjęta w ciągu 7 dni. Ona tego nie wiedziała, ale dzięki temu ma zoperowane oczy, widzi i może sobie spokojnie czytać swoje ulubione gazety.
Śledząc Pani bloga i śledząc Pani wpisy, to, czego uczy Pani nas wszystkich, także mnie jako osobę zdrową, to taka samodyscyplina. Właśnie to, o czym Pani przed chwilką powiedziała, to niemarnowanie czasu, jest to szalenie bliskie nam wszystkim, a wydaje się, że często osoby niepełnosprawne dają sobie niejako takie przyzwolenie, że no właśnie, może zatopić się w tych grach, po co studiować kolejny kierunek, tak? Czyli to, o czym pani mówi, kiedy umawiałyśmy się na nagranie, pani powiedziała, ale ja mam jutro egzamin z psychologii, bardzo ważny. Wyszarpniemy może chociaż te 10-15 minut, ale potem wracam właśnie do nauki, do tego rytmu. Ma pani takie wrażenie, że to też jest taki problem często osób niepełnosprawnych?
Nie, absolutnie. To nie jest problem tylko osób niepełnosprawnych. To jest problem ogólnie ludzki. Ludzie odwlekają, ludziom się nie chce. To nie jest przypisana cecha niepełnosprawności. Znam wiele osób pełnosprawnych, które skończyły jakąś tam szkołę i nie chcą się rozwijać dalej. Wystarcza im to, co mają, wystarcza im jakaś tam praca, wystarcza im od imprezy do imprezy. Ja absolutnie tego nie neguję, bo każdy ma prawo wyboru tego, jaką drogą podąża. I ja też nie chcę tutaj kreować takiego kultu robienia wszystkiego, tak? Bo jeżeli ktoś tego nie czuje, no to niech po prostu tego nie robi. Ja to czuję, ja mam taką potrzebę i jest to dla mnie ważne i istotne. Ale no absolutnie to nie jest cecha tylko osób z niepełnosprawnościami, no nie.
Rozmowy optymistyczne.
Teraz współcześnie internet jest świetnym miejscem, żeby no właśnie nawiązywać kontakt, w tym także krzewić te wszystkie szalenie pomocne w życiu osób niepełnosprawnych, a pani właśnie to czyni rzeczy. Stąd ta nagroda wyjątkowa, osobowość internetowa. Bardzo serdecznie gratuluję pani tej nagrody. Bo to, jak wiele osób podąża za panią, jak wiele osób panią obserwuje, z panią rozmawia i szuka porad u pani, to jest szalenie cenne.
Tak, dlatego muszę się dokształcić, żeby lepiej pomagać.
Stąd właśnie ta psychologia?
Tak, zdecydowanie tak. To jest dokończenie moich studiów, które właśnie dzięki temu, że, znaczy to zabrzmi bardzo może wywrotowo i niepopularnie, ale które dzięki pandemii mogę skończyć. Bo zaczynałam je normalnie jeżdżąc do zjazdy i to było dla mnie wykańczające, bo w przypadku, kiedy ja jestem osobą zależną całkowicie od pomocy osób drugich, musiał ze mną jeździć mąż, tak? I on musiał ze mną spędzać te godziny na uczelni. No to było straszne dla nas obojga, po całym tygodniu pracy, jechanie jeszcze na weekend, przez cały weekend bycie na zajęciach. No i przerwałam te studia. No i obecnie dzięki pandemii mogę je dokończyć, bo wiele uczelni się otworzyło na zdalne nauczanie.
Otóż to, zdalne nauczanie, zdalny kontakt, zdalna praca to też szansa po prostu dla osób niepełnosprawnych. Tutaj tak. Jeszcze powiedzmy, bo pani w jaki sposób się porusza?
Ja się poruszam za pomocą wózka elektrycznego, bo rdzeniowy ma to do siebie, że on osłabia mięśnie wszystkie, począwszy od mięśni kręgosłupa, szkieletowych, nóg, rąk, także później już na końcu mięśnie oddechowe.
A jak pani teraz się czuje? Jak kwestia zdrowia, jak kwestia rehabilitacji?
Rehabilituję się na tyle, na ile mogę, a kwestia zdrowia wygląda następująco, że cały czas czekam na podanie leku Spinrazy. Jestem któraś tam w kolejce, nawet nie wiem, która. Szpital, który ma mnie przyjąć, cały czas mnie zbywa. Od 2 lat już czekam na podanie tego leku.
To, jak panią widzimy w internecie, to przede wszystkim widzimy bardzo piękną osobę z silnym temperamentem, rudowłosą, zawsze pięknie pomalowaną, w pięknych strojach. Czy to ma duże znaczenie także dla tych, którzy panią odbierają, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, że tak też można się prezentować, pomimo tego, że jeździ się na wózku?
Dobrze, że to pani dodała. Tak też można. Ale nie musi, to nie jest konieczne, że tak można, ale jeżeli ktoś ma na to przestrzeń, bo też nie chciałabym, żeby mój wizerunek był jakimś takim naciskiem dla tych, którzy po prostu czują inaczej, bo można być osobą bardzo, no nie wiem, odbieraną bardzo pozytywnie i robiącą dużo różnych rzeczy i nie malującą się i nie tak zwracającą uwagę na wygląd jak ja. Ja zwracam uwagę na wygląd, zwracam uwagę w to, co się ubieram, jak się prezentuję, no jest to dla mnie istotne.
I myślę, że też jest to istotne także dla wielu pani, które panią czytają, tak, i odbierają.
Jest to motywujące. Wie pani, miałam ostatnio taki podcast, nagrywałyśmy z dziewczyną na temat grubości. I doszłyśmy do takiej konkluzji, że wraz z wiekiem i wagą jesteśmy coraz odważniejsze i coraz bardziej pewne swojej kobiecości, pewne tego, czego, ile jesteśmy warte, pewne tego, że nam się po prostu pewne rzeczy należą, że mimo tego, że ja już mam 45 lat, to już generalnie, no moja mama w moim wieku była stateczną panią, tak, a ja dopiero rozwijam skrzydła. Ta zmiana pokoleniowa jednak dość duża, ale to daje taką jakby oddech, że wiek nie jest ograniczeniem tutaj tak dużym. Może ważne jest to, jakie mamy podejście do siebie, jakie mamy podejście do życia i ile mamy jeszcze rzeczy do zrobienia.
Rozmowy optymistyczne.
W tym mówieniu do internautów, tych osób niepełnosprawnych, co dla Pani jest tak istotne, tak ważne? W ogóle dlaczego właśnie Pani zaczęła do nich mówić, pisać, jak również i do tej drugiej grupy, czyli do osób pełnosprawnych?
Powiem Pani tak, że tak naprawdę to chciałam mówić do osób pełnosprawnych, żeby zwróciły uwagę na to, że swoimi działaniami mogą poprawić jakość życia, naszą jakość życia. I to mi się praktycznie w 100% sprawdza, bo w momencie, kiedy osoby organizujące jakieś, nie wiem, wydarzenia, konferencje, spotkania, a obserwujące mnie, robią to, to od razu się do mnie zgłaszają i pytają: Renata, czy tak i tak to będzie okej? Czy w tym i w tym momencie, czy w tym i w tym miejscu, czy to będzie w porządku? I to jest fajne, bo oni widzą, że jest taka potrzeba.
Na przykład taka kwestia po prostu barier i tych architektonicznych, tak, ale też takich w myśleniu, prawda, osób na przykład organizujących różnego rodzaju imprezy kulturalne.
Imprezy kulturalne, eventy, spotkania jakieś, nawet autorskie, cokolwiek, to jest szeroka gama, ale też na przykład wielokrotnie dostaję zdjęcia z podróży moich pełnosprawnych obserwatorów i jest zdjęcie podjazdu gdzieś tam w dalekim głuszy i Renata, tu można wjechać, zobacz, tu jest dżungla, a tu jest coś na kształt podjazdu, nie? I to jest piękne, bo ja jestem daleka od takiego coachowania osób niepełnosprawnych i mówienia im, że bariery mamy tylko w głowie. Dlatego, że no niestety w głowie sobie nie przestawimy sobie, nie zmienimy sobie w głowie schodów na podjazd. Do tego nie przeskoczymy. Owszem, można zmienić w jakiś sposób nastawienie, można sobie zmienić podejście do życia, ale pewne bariery są i jeżeli po raz kolejny i kolejny i kolejny odbijasz się od ściany, to możesz nie mieć siły do tego, żeby podnieść głowę i iść dalej. Ja po to jestem, żeby pomóc podnieść tą głowę.
Rozmowy optymistyczne.
Czy zauważa Pani, że zmienia się takie podejście osób zdrowych do osób niepełnosprawnych? Czy to w Polsce w takim socjologicznym niemalże ujęciu jest widoczne?
Mam to szczęście, że swoją edukację rozpoczynałam w początkach integracji w Polsce, więc mam totalny pogląd na cały przedział od nauczania indywidualnego w domu po nauczanie w internacie, skończywszy na integracyjnej akademii, studiach, gdzie się uczyłam i perspektywę, jaka jest teraz. I ona, ta perspektywa jest smutna. Mimo tego, że coraz więcej jest osób z niepełnosprawnościami, to ciągle jesteśmy niesłyszani. Ciągle decyzje za nas podejmują osoby zdrowe. I chociażby bardzo ładnie się to sprawdza, kiedy jadę do miejsca, które jest standardowo przystosowane według wytycznych, które też ktoś sobie wymyślił. Mówię, ktoś sobie wymyślił, mając tutaj na uwadze osoby, które są najbardziej sprawne i do nich zostało to dostosowane. Bo jeżeli osoba z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mająca zdrową górną część ciała jest w stanie praktycznie wszystko ściągnąć sobie z górnej półki, sięgnąć i otworzyć sobie drzwi, nawet się wciągnąć po schodach, to osoba z zanikiem mięśni już tego nie zrobi. I tego nikt nie wziął pod uwagę przy projektowaniu. I stąd mamy takie kwiatki, że jest na przykład przycisk do mydła i trzeba tam tak nacisnąć, żeby uzyskać mydło do umycia rąk. Ja tego nie jestem w stanie zrobić jedną ręką. Ale to jest w standardzie dostępności. Także kiedyś Jak coś było niedostępne, to było niedostępne. Brało się trzech chłopaków i wnosili cię po schodach. A teraz jest zagadka, bo jeśli jest dostępne, to ono niekoniecznie jest dostępne dla wszystkich. Zazwyczaj jest dostępne dla tych, którzy są najbardziej sprawni z niepełnosprawnych. Czyli ci, którzy się samodzielnie poruszają na wózkach aktywnych. Ja wielokrotnie się z takimi sytuacjami spotkałam. Ostatnio miałam bardzo przykrą sytuację w Warszawie w restauracji, którą zamówiłam na urodziny męża i oczywiście pytałam, jak zawsze, bo zawsze pytam, mimo że jest XXI wiek, to pytam, czy restauracja jest dostępna. Tak, proszę pani, jest dostępna, były już osoby z niepełnosprawnościami, okej. Okay. Wyobrazi sobie pani, zajeżdżamy tam, jest, pada, leje, jesteśmy w kurtkach, staje pod drzwiami, a tam jest 20-centymetrowy próg, stopień. I pani, patrząc mi prosto w oczy, mówi, ale inni niepełnosprawni tu wchodzili. Cały czas jest totalny brak brania pod uwagę naszego zdania.
Ciągle mało jeszcze takich lobbystów, którzy mogliby coś gdzieś zmienić?
Tak, ciągle mało, dlatego że to jest cholernie trudne, po prostu cholernie trudne. Trzeba mieć siłę słonia i ogromne wsparcie psychiczne ze strony rodziny, bliskich, internetu, żeby to robić.
Jednak ciągle jeszcze te szczegóły są ważne. Pamiętam ten post, tam pani też napisała, że przecież to nachylenie tak strome przeszkadza nawet matce, która tak pcha wózek przed sobą z dzieckiem.
To jest takie dostosowywanie na pokaz i w momencie, kiedy osoba pełnosprawna przechodzi tamtędy, a nie ma kompletnie pojęcia, jakie są potrzeby osoby z niepełnosprawnościami, no to widzi podjazd. Ojej, jak fajnie jest podjazd. Widzi podjazd, ale jaki on jest?
Trzeba jednak siąść po prostu na ten wózek i spróbować na przykład z takiej stromizny zjechać.
Zjechać.
Bez uszczerbku na zdrowiu. Jeszcze po pierwsze nie bać się. Ciągle nam pani uświadamia, jak ważne są te szczegóły, jak chociażby ta mydelniczka, czyli jednak najlepsza byłaby z takim automatycznym, tak po prostu wysuwem mydła.
Najlepsza by była z automatycznym albo po prostu zwykłe mydło, które z dozownikiem, które mogę wziąć do ręki i sobie nadusić po prostu. Jest tak dużo tych rzeczy, że można by było o tym nagrać naprawdę bardzo dużą, długą audycję, ale mam nadzieję, że to się powoli będzie zmieniać, dlatego też zgłosiłam się do Krajowej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych i działam przy pełnomocniku rządu i będę patrzyła na ustawę, będę miała realny wpływ na to, co wymyślają zdrowi.
Brawo, tutaj jest nadzieja.
Mam nadzieję, że będzie nadzieja.
Kibicujemy im i śledzimy oczywiście, także podlinkujemy. Gdzie jeszcze nasi radiosłuchacze mogą panią znaleźć w internecie? Szukamy pod hasłem Zaniczka?
Tak, to wystarczy. Zaniczka, Renata Orłowska Alzheimer, bo pracuję z osobami chorymi na Alzheimera. No i jest mi niezmiernie miło, że mnie Lublin zobaczył, bo mam bardzo duży sentyment do tego miasta. Mój mąż pochodzi z Zamościa. Roztocze to jest miejsce, w którym odpoczywamy, w którym spędzamy bardzo dużo czasu, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za tę miłą i szczerą rozmowę. Razem z nami była Renata Orłowska. Dziękuję, do usłyszenia.